Okay, witajcie w 105 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj nagrywamy 24 czerwca. Witam się z wami Odin.
I jedynie Bizon.
I nikt więcej. A naszymi tematami to po pierwsze pierwszy screen z Watch Dogs, który przedstawia nam ogromne miasto. Następnie teaser Amnesia: A Machine for Pigs. Następnie rozszerzenie edycji Mass Effect Auke 3. Czy da się coś naprawić? Zobaczymy. No a teraz na sam koniec dwa duże tematy, czyli jeszcze więcej nowych wieści o Tomb Raider, tym nowym Tomb Raiderze, a na sam koniec wrażenia z Quantum Conundrum. Tak więc zapraszamy do słuchania.
I pararapapa. No to zaczynamy takim mniejszym tematem, bardzo, bardzo mniejszym, bo praktycznie będziemy mówić tylko o jednym screenshocie, który Odin podesłał mi na parę minut przed nagraniem i owy screenshot prezentuje jakiś róg ulicy z gry Watch Dogs i prezentuje nam ten otwarty świat, to miasto, które jak jest zapowiadane ma być otwarte i możemy się po nim poruszać. I faktem jest, że no, ta gra wygląda tak, jak powinno wyglądać nowogeneracyjny GTA tak naprawdę. Tak. I zastanawiam się, czy to jest dobra decyzja, że oni jednak chcą popchnąć tą grę jeszcze, żeby wyszła na Xboxa 360 i PS3, bo na pewno ten screenshot nie reprezentuje nic, co będzie na tych konsolach, jeżeli chodzi o grafikę w tej grze.
Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Wydaje mi się, że praktycznie nie, dlatego że to by były ogromnie sprytne zabiegi, żeby zmusić konsolę, żeby prezentowała taki poziom grafiki jeszcze w jakichś stałych 30 czy 60 klatkach. Ale miasto wygląda na pewno bardzo ładnie i nawet jeśli Watch Dogs wyjdzie na tą pierwszą, znaczy pierwszą, na tą generację konsol, to myślę, że będziemy mogli się spodziewać drugiej części. Jeśli gra rzeczywiście jest tym, czym się reklamuje, to na pewno zyska ogromną popularność i ten screen tylko i wyłącznie to potwierdza. Świat jest bardzo otwarty, świat jest rozbudowany, jest dużo ludzi, ogólnie wygląda to realistycznie, tak więc łatwo się w to wczuć. Jeśli ktoś grał w GTA 4, to myślę, że jeśli myślimy o piątce, to też potrafimy sobie wyobrazić, że to miasto będzie jeszcze bardziej rozbudowane, że będzie jeszcze więcej ludzi. Watch Dogs prezentuje bardzo podobny poziom, a wydaje mi się, że nawet stara się być bardziej realistyczne.
I pamiętaj też o tym, pamiętaj o tym efekcie deszczu, jaki widzieliśmy na prezentacji na E3, który no, robi wrażenie chyba jak jeszcze żaden deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem w grze. I te refleksy i to jak widać, jak deszcz się odbija, jak w kałużach też mącą te kałuże. No,
ja nie wiem, naprawdę. Ja chciałbym zobaczyć, jak to rzeczywiście będzie wyglądało na konsolach. Niemniej nie będę udawał, że się tym jakoś przejmuję, dlatego że cieszę się z tego, że gra wychodzi na pecetach. Nie wiem, jak będzie z wymaganiami Watch Dogs, bo po tym, co tutaj widzimy, ja modlę się o to, żeby to nie był beznadziejny port z konsoli, bo jeśli będzie tak samo jak w przypadku GTA, to mniej więcej po roku dostaniemy grę, którą mniej więcej po 2 latach będziemy mogli grać.
Powiem ci tak, no, może nie być aż tak źle, co najwyżej dostaniesz tak złą konwersję, jak konwersję Conviction, bo to też jest gra Ubisoftu, więc...
Tak. Tak,
Conviction
tak.
Też nie było najlepsze pod tym względem.
A jeśli już mówimy o grze Ubisoftu, to mi bardzo przypomina, szczególnie to oświetlenie, przypomina mi te pierwsze szkice konceptowe, czy te gameplaye właśnie Splinter Cell Conviction, dlatego że to światło było podobne.
Bardzo
mieliśmy
podobne.
Właśnie te drzewa, taką jesień, więc no nie wiem, mi się to po prostu podoba. Chciałem tylko powiedzieć, że mamy naprawdę bardzo dobrze zapowiadający się tytuł, no i możemy przejść dalej. Dobrze, nasz drugi temat, czyli Amnesia: A Machine for Pigs, ukazuje się, a właściwie już do nas bardzo, bardzo i coraz szybciej zbliża kontynuacja świetnej gry Amnesii. No i mamy tutaj ten trailer i musimy o tym powiedzieć, dlatego że to w jakiś sposób przemyka nam po bokach, w ciemności, a mimo wszystko gra naprawdę sprzedała się bardzo dobrze, zyskała ogromną popularność, no i ten Machine for Pigs zapowiada się na coś jeszcze większego, zresztą sami twórcy mówią, że gra będzie o wiele bardziej straszna, no i że starają się mierzyć jeszcze wyżej, tak, więc Bizon.
No więc to, co mnie najbardziej zdziwiło, to, że oni powiedzieli, że nie będą pracować nad kolejną Amnezją, twórcy Amnezji, tylko oddadzą Amnesia: Machine for Pigs dla kogoś innego. I gra w większej części jest stworzona przez studio The Chinese Room, czyli to, które stworzyło Dear Esther. I to sprawia, że spodziewam się też gry, która będzie inaczej skonstruowana nieco od pierwszej Amnezji. Tam widzimy na tym trailerze, ja nie wiem, to jest chyba wiktoriańska Anglia, jak się nie mylę, te ulice ciągnące się długie, te lampy palące się, tylko Teraz tak, jeżeli dodamy taką eksplorację, jak była w Dear Esther, czyli że my będziemy iść tymi ulicami i przyglądać się im i wiesz, z samego tego czerpać jakby ten klimat i fan z grania, bo takie było Dear Esther, to teraz zastanawiam się, czy ten silnik graficzny temu podoła, czy te ulice nie będą zbyt puste, czy to nie będzie trochę, wiesz, takie porywanie się z motyką na słońce trochę, bo bardzo bym chciał, żeby ta gra właśnie bardziej uderzała klimatem, bo Amnezja była zazwyczaj w ciasnych korytarzach i to sprawiało, że no, praktycznie po jakimś czasie dostawało się klaustrofobii, bo cały czas korytarz z korytarzu do lekko dużego pokoju i znów korytarz. Tymczasem tutaj oni pokazują no, jakby zupełnie nowe lokacje w świecie Amnezji i to może być ciekawe, jeżeli silnik podoła.
Znaczy, ja myślę, że podoła, dlatego że z tego, co widzieliśmy, może inaczej, są modyfikacje do Amnezji, które starają się umieścić gracza gdzieś w lesie i to rzeczywiście wygląda kiepsko, dlatego że świat jest bardzo otwarty, a widać, że ten silnik po pierwsze nie potrafi skonstruować tego świata w sposób interesujący, bo bardziej polega na bryłach, czyli prostych kwadratach, prostokątach, które tworzą właśnie te proste korytarze. Ale wydaje mi się, że wraz z drugą częścią no ten silnik zostanie w jakiś sposób ulepszony. Dear Esther był bardzo interesujący z punktu widzenia właśnie eksploracji tego, może nie miasta, ale powiedzmy tej opuszczonej cywilizacji, tej wyspy. To było bardzo interesujące i poznawanie drugiego znaczenia dla bardzo wielu rzeczy było bardzo fajnym doświadczeniem. Wydaje mi się, że wraz z drugą częścią po prostu te rzeczy w jakiś sposób zostaną przeniesione, te naleciałości z Dear Esther w jakiś sposób wpłyną na Amnezję. Chociaż wątpię, żeby po prostu zmienili teraz nagle całe podejście do Amnezji i umieścili ją, wiesz, tylko i wyłącznie na tych ulicach takiego na przykład, nie wiem, no, Londynu opuszczonego.
Nie, no bo to już widzieliśmy, że też mamy jakieś właśnie zamknięte jakieś, nie wiem, czy to była jakaś hala fabryczna, mieliśmy jakiś pokój tam w tym teaserze pokazany. No i też była scena, w której nasza postać chowa się przed nowym typem potwora, jaki będzie nas nawiedzą w Amnezji, czyli, nie wiem, no człowiekiem, świnią, no nie wiadomo, ale...
Na pewno ma uszy.
Ale też dźwięk jaki z siebie wydaje, no nie myślałem, że no, zwyczajne kwiczenie świni może być tak przerażające w jakiejś grze, widocznie może być dzięki temu, że to jest Amnezja, więc no zapowiada się świetnie, tym bardziej, że bardzo dobry krok jest ten, że zmienia się zupełnie środowisko, że to nie jest jednak znowu jakaś posiadłość, jakiś zamek,
że to jest
zupełnie odmienione, że mamy zupełnie nowe środowisko, nowe tekstury, nowe obiekty.
Bo to się już widać, w jakiś sposób przejadło. Się w pierwszej Amnezji i głupio by było wracać do tego wraz z drugą. Jeśli wyjdzie zadyszkę w Biedronce, słuchaj, to ja nie widzę najmniejszych problemów, żeby to kupić. Ja się cieszę, dlatego że w Amnezję się po prostu fajnie gra i to dobrze, że właśnie gra, która na samym początku, kiedy wychodziła, nie miała specjalnie bogatej kampanii reklamowej, teraz doczekała się tego tytułu, tej kontynuacji, który praktycznie rozwijają, teoretycznie, bo takie są założenia, rozwijają we wszystkich aspektach, w których na samym początku powstała, więc jak najbardziej ja trzymam kciuki, cieszę się i czekam.
Tak, i pamiętajmy, że tutaj Frictional Games jakby dało prawa do tej marki, nie? Oni Chinese Room robi dla nich to, a tymczasem gdzieś tam, Frictional Games nadal pracuje nad silnikiem, nadal go ulepsza i tworzy nową grę, która już nie będzie Amnezją, tylko czymś zupełnie nowym, a znając ich, to rzeczywiście będzie też jeszcze zupełnie nowy krok w dziedzinie horrorów, także no jest na co czekać.
Jak najbardziej. A propos w ogóle, nie wiem czy wiesz, że przecież w Pile jest Pigman i wszyscy ludzie się zawsze bali Pigmana. Wiesz,
tego nie znam.
Nie, to jest taki gościu, który pomaga tytułowemu The Jigsaw.
Aha, Pigman, ten, który, on ma maskę świni, tak.
I przenosi dla niego różnych ludzi, kiedy on już nie był w stanie się poruszać sam, to on go przewoził, pomagał mu w różnych rzeczach i właśnie jak trzeba było kogoś obezwładnić, to zakładał tą maskę świni i biegał, tak.
Aha, tak, teraz coś kojarzę. Ja ogólnie z filmami Piła miałem małą styczność, widziałem pierwszą i drugą część.
Ale to nie musisz, nie,
bo... Trzecią tak, wiesz, odepchałem od siebie, tak, odejdź stąd,
nie
chcę.
Nie, bo Piły ogólnie są... One bazują jak zwykle na tym shock factor, że widzisz coś po raz pierwszy, wiesz, nie wiem, rozpadanie się cudzej czaszki albo jakiegoś, nie wiem, tam zębów, wyrywanie i to wtedy jest takie ojej, ale jak za drugim razem oglądasz ten film, jest naprawdę strasznie nudny.
Tak. Także zrobił nam się trochę cinemaszok, więc nie oglądajcie naprawdę Piły.
Nie oglądajcie. Chociaż pierwsza piła, kiedy on tam, to jest chyba pierwsza piła, kiedy on tam leży przez cały czas tak, razem z nimi w
pokoju. To był dobry twist.
Tak, to było fajne. I to już koniec. I na tym można przestać oglądać Piłę. Chyba, że ktoś chce wierzyć w to, że koleś, który ma raka i nie jest w stanie wstać z łóżka, srap od siebie, jest w stanie robić takie, wiesz, wyszukane pułapki, ogromne metalowe jakieś skrzynie albo pojemniki z lodem. Ach, nie.
Po prostu nie. Niestety nie ma z nami dziś Bladego, a omawiamy temat, który myślę jest chyba dla niego ze wszystkich członków naszej redakcji najważniejszy, czyli rozszerzoną edycję Mass Effecta 3, czy też to DLC, które ma się pojawić już za 2 dni, czyli 26 czerwca, kiedy wy będziecie słuchać, to już wyjdzie. No i co wiemy o tym Extended Cut tak zwanym? Będzie to dodatek ważący 1,9 giga, czyli powiedzmy, że te 2 giga. I będzie w nim dużo filmów CG, czyli tam już widać, twórcy mówią też o tym, że robią filmiki, które mają jakoś uzupełniać tą historię, ale chyba to, co najważniejsze, to jest to, że jakby cały dodatek zmienia wydarzenia już od bazy Cerberusa, czyli tego jakby przedostatniego rozdziału w grze, więc już tam pojawia
się zmiany. Czyli już momentu, w którym Mass Effect zaczyna się robić za bardzo absurdalny.
Ale też nie liczmy na to, że on się przestanie robić absurdalny, bo oni nie dodają nic, co by było rewolucyjne dla nas i co by nam zmieniało jakby postrzeganie tego zakończenia.
Ale tak, ja ci mogę nawet powiedzieć dlaczego. Oni na swojej stronie opublikowali zdjęcie właśnie zakończenia Mass Effecta 3, to zdjęcie, które my znamy mniej więcej, z tym takim wybuchem promieni. Mhm. I oni napisali tak, że nie jesteśmy w stanie zmienić zakończenia, dlatego że zakończenie nie jest nasze, jest wasze.
No
ojej. Nie. To
ale widzisz,
cofam oni zarzuty.
Ale oni tak. Na pewno z tego, co wiemy, znaczy przynajmniej Blady mi tutaj zrobił taką listę, powiedział, o tym masz powiedzieć, więc uwaga. Według tego, co wiemy, dla każdego gracza będzie około 10 minut dodatkowych pokazówek, czyli no widocznie dojdą te scenki, które będą gdzieś tam rozgrywały się może w trakcie Londynu, nie wiem jeszcze. Na pewno nie potwierdza ten dodatek teorii indoktrynacji, czyli to, że ludzie na YouTubie rzeczywiście wymyślali teorie, które miały sens.
Czyli jedynego sensownego, tak?
Tak, to sensowne zakończenie, no, które fani sami wygrzebali i które rzeczywiście miało podstawy. Nie. Zostaje to zakończenie, które jest, więc to macie i tym się cieszcie. I podobno ma być wytłumaczone, dlaczego Joker uciekał na koniec przed tym wybuchem przekaźnika i skąd na pokładzie znalazły się te osoby, które uczestniczyły z nami w ostatniej misji. Więc tak jakby oni naprawiają te decyzje, te niedopowiedzenia, które my mieliśmy, ale które nie mają wpływu na zakończenie. Czyli to jest dokładnie Extended Cut. Ludzie się spodziewali, że ten dodatek zmieni jakoś to zakończenie. Zupełnie zmieni, czyli na przykład nie będzie tego wybuchu, albo w ogóle nie będzie dziecka, nie?
No byłoby miło.
To się nie stanie, po prostu do tego, co już mamy, będzie parę rozbudowanych kwestii. Mamy potwierdzone, że aktorzy zebrali się, żeby dograć głosy i to byli aktorzy od Hacketa, Edie, męskiego Shepharda, Ashleya, Kaydana i Jack, ale reszta aktorów no, ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, że brała udział w nagraniach, więc będziemy mieć na pewno te kwestie dodatkowe. Wydaje mi się, że dla naszych love interest, bo skoro mamy Ashley znaczy Kaydana i Jack, to znaczy, że nasze love interest z poprzedniej
części. A Cortez!
Też... on chyba, nie. Cortez będzie taka scena, że on spada mu ten jego statek i możemy go odnaleźć i wtedy jest takie ostateczne pojednanie. Nie, może nie. Ale koniec końców, nie spodziewajmy się po tym rewelacji. Jedyne, co może zrobić ten dodatek, to nie wiem, no jakoś zabliźnić tą ranę, jaka została po tym zakończeniu, ale fakt faktem ta blizna zawsze pozostanie i zawsze o tej bliźnie będziemy pamiętać, no ale no, przestanie krwawić może.
Czy ja wiem, ja myślę, że to już naprawdę Mass Effecta nie da się naprawić. Ja kiedyś rozmawiałem z Bladem zaraz po zakończeniu, Blady mi mówił, że sama gra jest okej, zakończenie jest kiepskie. Teraz trochę inaczej już to formuje i mówi, że ogólnie Mass Effect 3 jest kiepski i to jest dokładnie to, co utrzymuje się ze mną do tej pory. Gra jest po prostu słaba. Nie jest rozbudowana specjalnie, wątki poboczne są potraktowane po prostu po macoszemu. tak jakbyśmy po prostu nie byli warci czasu BioWare albo EA, bo nie wiem tutaj do kogo się zwracać. I ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że najciekawszy w tym wszystkim jest tryb multi, który już się znudził praktycznie każdemu, kto tą grę
ale
kupił.
Ale EA stara się to ubarwić tymi kolejnymi eventami, jakie się
tak,
pojawiają.
Tak, właśnie tak, tylko że te eventy naprawdę nie mają sensu. No, zabij i fajnie, no i zabiłeś, super. Udało wam się w galaktyce pozbyć tych i tych. No... Wow, ale do czego to prowadzi? Do niczego. Tryb multi gra się dla przyjemności, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, niesmak single player nadal jest. I jeśli właśnie to zakończenie nie stara się naprawić tego, co było rzeczywistym problemem, tylko rozbudować coś, co tym problemem jest, to ja nie wiem, czy poprzez dopisywanie po kiepskim wypracowaniu kolejnych rozdziałów jesteśmy w stanie to zmienić. Nie, raczej nie. Powinniśmy skreślić to, co zostało zepsute i
ale
starać
oni nie
się
chcą.
Jakoś to poskładać. Właśnie, to mnie dziwi, że oni nie chcą. Dlatego mówię, Mass Effecta nie da się uratować. Mass Effect istnieje jako pierwsza i druga część dla mnie, trzecia część niech ginie.
Tak, ja jeżeli myślę o zakończeniu Mass Effecta, to teraz w pamięci mam cały czas tego Sheparda, który skacze po wyskakuje z bazy kolektorów do Normandii na końcu dwójki. To było piękne zakończenie i takie, wiesz, nakręcające, zwieńczające, takie, które mówiło ci, spisałeś się, nie? Rzeczywiście udało wam się zniszczyć kolektorów, udało wam się przeżyć misję, która no niby była samobójcza, tym bardziej, że na przykład w moim przejściu ginęli moi ludzie z załogi, więc to było takie, wiesz, dobijające, że ktoś musiał się poświęcić dla mnie, żebym ja to ukończył. A po
ja się od was dowiedziałem, że ktoś może tam w ogóle zginąć, bo u mnie nie zginął nikt. Ja myślałem, no okej, okay, to tak ma być.
A po zakończeniu trójki pomyślałem sobie, aha, no tak, to jest to zakończenie, o którym wszyscy mówili, rzeczywiście.
To jest, porównując zakończenia drugiej części do trzeciej, to jest naprawdę śmieszne. To jest, wiesz, to jest tak jakbyś, nie wiem, tak jakbyś pojechał do programu Jaka to melodia i słuchał tylko dubstepu, nie? Tak, to jest tak, nie, no co ja mam tu zrobić? No ja nie da się, nie wyciągnę tego po prostu.
No, także trochę to jest bolące, jednak poczekajmy do tego, co oni rzeczywiście pokażą, bo już być może w przyszłym podcaście będziemy mogli powiedzieć, co oni rzeczywiście dodali i jak to wpłynęło na to zakończenie. No i tego się trzymajmy.
Mam ogromną nadzieję, że te filmy, które oni dodają, nie będą w tak paskudnej kompresji jak oryginalne, dlatego że nie wiem, czy ktoś wie, ale kiedy kończyłem Mass Effecta 3, właśnie uruchamiają nam się filmiki CGI, które są po prostu paskudne. Tam widać piksele, to wygląda tak jak nasze wideo na YouTube, a przecież tak to nie powinno wyglądać. Mamy te cholerne płyty, możemy tam zmieścić trochę więcej. No, to było bardzo antyklimatyczne dla mnie, no ale cóż.
No ale co poradzisz? No zakończenie Mass Effecta 3, wszystko musiało się zesrać, nie?
Nie mogliśmy tylko jednej rzeczy popsuć.
Jak już psuć, to na całego.
Tak. Dobrze, i kolejny temat, czyli Tomb Raider. Tomb Raider, tak?
Tomb Raider.
Tombs, tak jak tumpsy. Dobrze, tak czy inaczej, chodzi o to, że mamy kolejne informacje na temat Tomb Raider i tutaj z ciekawszych, po pierwsze mamy system XP, czyli będziemy w stanie rozwijać pewne umiejętności i to akurat jest bardzo fajne. Pierwszą z nich, którą widziałem, to jest wyciąganie strzał tak, ażeby się nie popsuły, czyli nie łamiemy grotów, nie strzerbimy ich i tak dalej, tak więc to na pewno będzie w Tomb Raiderze. Będą jeszcze inne umiejętności, które będziemy w stanie rozwijać albo które będą się odblokowywać w trakcie gry. Teraz z rzeczy, które ostatnio wzbudziły bardzo wiele kontrowersji, to jest fakt tego, iż Lara zabija jednego z bandytów. Teraz kim jest ten bandyta? Otóż ten bandyta jest to tak zwany scavenger, czyli innymi słowy osoba, która przeszukuje różne rzeczy w celu na przykład znalezienia czegoś, co może być przydatne. I okazuje się, że na wyspie oprócz tego już znajduje się Lara oraz ci, którzy przeżyli katastrofę statku, znajdują się też ludzie, którzy są tam od wielu lat, którzy utworzyli swoją własną społeczność, swoją własną hierarchię i to właśnie ci ludzie przeszukują teraz te wszystkie statki, które pod wpływem jakiegoś trójkątu bermudzkiego znaleźli się właśnie na tej wyspie. I tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy chodzi o to, iż oni stracili to swoje człowieczeństwo mniej więcej, tak jak wiemy w jakiej książce, czy będziemy zmierzać do tego jądra ciemności, czy też nie. Tak czy inaczej, mamy przynajmniej jakiś background tych ludzi i wiemy, że nie są tam oni rzuceni po prostu tak Deus Ex Machina, tylko że tak naprawdę znajdują się tam od wielu lat, więc można w jakiś sposób wytłumaczyć to, że trafiamy na jakieś różne dziwne budynki, które są zbudowane ze strzechy i drewna i tak dalej, i tak dalej. To zaczyna mieć coraz lepszy kształt dla mnie przynajmniej i to bardzo dobrze, że mamy jakieś wyjaśnienia wobec tego, kim ci ludzie są. Teraz Oprócz tego, na jednym z trailerów widzieliśmy, iż trafiamy na grupę ludzi, którzy również przeżyli katastrofę statku i okazuje się, że w tej grupie ludzi znajduje się jeden z archeologów, który prowadzi właśnie wyprawę do wnętrza tej wyspy w celu odnalezienia czegoś, nie wiemy do końca czego, jednakże z tego, co już zostało powiedziane, wiadomo, że jest to osoba, która nie patrzy bezpośrednio na bezpieczeństwo innych, a bardziej patrzy w kierunku tego celu, czyli osiągnięcia sławy, odkrycia czegoś bardzo takiego wielkiego. I jednym z ciekawszych momentów na trailerze było to, iż on jako jedyna osoba trzymająca broń, jako pierwszy ją odłożył, kiedy napadli ich właśnie ci scavengerowie, czyli ci ludzie, którzy przeszukują te statki. Tak czy inaczej, chodzi o to, że on chce się dostać do tego miejsca wewnątrz wyspy i liczy na to, że właśnie w tym społeczeństwie dowie się czegoś więcej, ale tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej. Na pewno z rzeczy, które były tutaj bardzo takie szokujące, co nieco, był fakt, iż kiedy Lara szamotała się z jednym z tych drabów, on krzyczał do niej just bear with it, no, just survive, just don't struggle. Tak więc widać, że on stara się z nimi współpracować, czyli będziemy mieli wewnętrzny konflikt w naszej grupie i oprócz tego w tej grupie znajdą się również inni ludzie, którzy będą wchodzić z nami w jakieś interakcje, będziemy musieli się martwić o to, jak właśnie będą oni na nas patrzeć oraz jak będziemy postrzegani przez nich. Buduje to całkiem fajny sposób właśnie kreowania tej gry w kierunku takiego bardziej open worldu, w którym też ważne są te relacje grupowe i też nie wiemy, jak one długo będą rzeczywiście istotne, czy będziemy odłączać się od tej grupy, czy kiedy na nich natrafimy, będziemy już po tych wszystkich wydarzeniach, gdzie będziemy budowali te doświadczenie, wyciąganie grotów i tak dalej, czy to będzie się między sobą przeplatało, że będziemy ich spotykać w trakcie gry. Tego nie wiadomo, ale na pewno to zagęszcza tą grę. I z ciekawszych jeszcze informacji, oprócz tego wszystkiego, 10 godzin gameplayu, ale też znacznie, znacznie więcej, jeśli będziemy w stanie, czy jeśli będziemy chcieli eksplorować całą wyspę, dlatego że ponoć będziemy w stanie to robić i będzie dużo różnych miejsc, gdzie będziemy w stanie dotrzeć, znaleźć coś w statku, na przykład jakieś antybiotyki albo coś takiego, zanurkować gdzieś i wyciągnąć jakiś pistolet i tak dalej, tak więc część z tych rzeczy nie będzie dla nas dostępna, będziemy musieli je znaleźć. I to też bardzo duży plus. No i oprócz tego oczywiście to, w jaki sposób Lara będzie kreowana, jeśli chodzi o jej charakter. Innymi słowy, pierwsze, co słychać na tym gameplayu, który widać w trakcie wywiadu, które przeprowadziło Game Trailers, jest właśnie to, iż I hate tombs, czyli nienawidzę grobowców. Więc Lara od samego początku była wielką przeciwniczką szperania właśnie w takich miejscach i dopiero z biegiem lat nabrała właśnie tego usposobienia do przeszukiwania takich nur czy norm.
Ale ty jak tak opowiadasz o tych postaciach, to ja mam tylko nadzieję, że rzeczywiście odejdziemy od tych stereotypów i nie będziemy mieć postaci takich jednokolorowych, które no, będziemy spotykać na naszej drodze i są, wiesz, postacie typu twoja przyjaciółka, twój wróg i twój człowiek, który popycha cię do celu, a później na samym końcu cię zdradzi, nie?
Żeby to nie boję była się, że tak będzie.
Historia. Bo jeżeli to będzie sztampowa historia z takimi postaciami, które początkowo zaczynają ciekawie, a później ty możesz powiedzieć, aha, dobrze, on mnie zaraz zdradzi, pyk, zdradza cię rzeczywiście, nie? To tutaj no. Może być lekki fail, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. A z rzeczy RPG-owych, nie wiem czy wiesz, ale Tomb Raider już kiedyś próbował takich rzeczy, w sensie, że Lara doskonaliła swoje umiejętności i to było, jeżeli tak dobrze pamiętam, ta gra nazywała się Tomb Raider, The Angel of Darkness, czy coś.
Najgorsza wersja Tomb Raidera, w jaką w życiu grałem.
Tak, i ona tam, z tego co pamiętam, to było tak, że na przykład była duża skrzynka i ona nie mogła jej popchać, bo miała za mało siły. I żeby tą siłę zdobyć, trzeba było po prostu pchać skrzynkę, która była lekka do tej pory, aż jej się siła wyrobi i wtedy można było tą większą skrzynkę popchać, więc to były takie elementy, wiesz, takiego niby RPG, niby rozwijania umiejętności, no ale miejmy nadzieję, że tutaj zostanie to lepiej zaimplementowane i no tak jak ty mówisz, umiejętności typu właśnie wyciąganie strzał, żeby je zachować, to jest coś, co rzeczywiście powinno być rozwijane w takich grach i powinno być jakby no, tym dodatkowym perkiem, który zdobywasz, który ubarwia rozgrywkę i pokazuje, że ta Lara rzeczywiście się doskonali w trakcie tej swojej przygody. To jest świetne, że ona zacznie jako ten taki no amator, nie, jako ta zwyczajna dziewczyna, a w trakcie swojej przygody będzie nabywać umiejętności, które ją zmienią być może w tą Larę, którą my niejako znamy z innych Tomb Raiderów, nie?
Właśnie to jest to, że jej cały charakter i to, w jaki sposób my ją znamy, będzie wyjaśnione właśnie w tej grze, czyli będzie bardzo wiele tych, po raz kolejny muszę nadużywać tego słowa, będzie bardzo wiele smaczków, które będą się odbijały na tych następnych częściach, czy też wcześniejszych częściach, które są tak naprawdę tymi częściami przedstawiającymi ją, kiedy już jest dorosła. Więc tutaj dowiemy się na przykład, dlaczego nie lubi tych tych grobowców, w jaki sposób nauczyła się posługiwać pistoletami, w jaki sposób nauczyła się posługiwać łukiem, jak poznała w ogóle te języki, skąd te zamiłowanie do artefaktów, jak wyglądała historia jej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj bardzo wiele rzeczy będzie wyjaśnione i po raz kolejny trzeba powiedzieć, no wygląda ta gra świetnie. I ja się naprawdę cieszę, że ona po raz kolejny razem z Watch Dogs ląduje na PC-tach, dlatego że takich gier potrzebuje, bardzo potrzebuje i ona jest naprawdę śliczna i wraz z Hitmanem, Watch Dogs oraz Tomb Raider to są naprawdę gry, na które teraz najbardziej czekam, oczywiście do tego jeszcze dochodzi Dishonored, tak czy inaczej naprawdę cieszę się, że będziemy mieli takie lato i rok 2013, dlatego że no w końcu ta, wiesz, druga połowa roku zapowiada się na coś ciekawszego niż leżenie na słońcu i smażenie się z jednej i z drugiej strony.
Bo zeszły rok był taki, że jedyne na co mogliśmy liczyć ogólnie ostatnie lata, jeżeli chodzi o takie tytuły bardziej konsolowe z otwartym światem, to mieliśmy co? Assassin's Creed, mieliśmy Brotherhood i mieliśmy Revelations, a tak. Z takich właśnie tytułów, które przedstawiałyby bardziej przygodowe podejście, właśnie takie jak Tomb Raider, nie było takich rzeczy na PC-ta i bardzo dobrze, że te rzeczy, że te gry są jednak konwertowane i że my będziemy mogli w to zagrać, ale no chyba do tej pory każdy Tomb Raider wychodził na PC-ta i gdyby oni to złamali i nagle by nie miał wyjść Tomb Raider, to wiesz, to byłby ogromny szał, nie?
Więc tak. Ja myślę, dobrze, że zbyt wiele ludzi już na to czeka, dlatego że po tym, co widzimy na tych trailerach, po tym, co słyszymy w tych wywiadach, naprawdę nie sposób się obrazić na tą grę, nie sposób na nią nie czekać. Ja nie jestem fanboyem żadnej marki, gdybym miał konsolę, również bym się cieszył, ale nie potrafię sobie odmówić czegoś, co wygląda tak dobrze. Na przykład, kiedy patrzę na Halo, to są pewne rzeczy, które mi przeszkadzają, ale też spoko, zagrałbym w Halo, ale nie aż tak. Wiesz, nie ma tego takiego, nie ma tej chcicy tak silnej, a kiedy patrzę na Tomb Raidera, tam naprawdę wszystko, niemal wszystko mi się podoba i to jest takie połączenie Metal Gear Solid 3 z Tomb Raiderem, jeszcze do tego tak dochodzi właśnie Uncharted, jeszcze do tego mamy bardziej rozbudowany wątek ten psychologiczny głównej bohaterki, kiedy ona, wiesz, musi radzić sobie z tym, że ludzie traktują ją jak przedmiot seksualny, że ktoś chce ją zgwałcić, że musi się bronić, że musi strzelić człowiekowi prosto w twarz tak z bliska, że ma przebity bok. Wiesz, tak jak mówiliśmy z Bladym kiedyś w jednym z podcastów, Lara staje się o wiele bardziej człowiecza, o wiele łatwiej się do niej przywiązać i naprawdę chce się w to grać.
Ale też tutaj może dlatego nas tak bardzo też to kręci, z tego względu, że właśnie PC-tom brakuje Uncharted.
Tak.
My
tak.
Już teraz praktycznie nie mamy gier żadnych, które mogłyby jakoś nami poruszyć na PC-tach właśnie pod tym względem tego, jak jest budowana akcja. My mamy tylko Call of Duty albo Battlefielda, gdzie rzeczywiście akcja jest szybka, ale to jest nadal first person shooter. A z gier takich właśnie typu, nie wiem, no mieliśmy Prince of Persia jeszcze kiedyś i to była ta seria, która trzymała platformówki i gry adventure jakoś na PC-tach, te action adventure, teraz jest zupełna pustka, przy Assassin's Creed my naprawdę nie mieliśmy nic i w końcu jest to objawienie, jest ten Tomb Raider nowy, który no nie dość, że pięknie wygląda, to jeszcze no odnawia tą serię zupełnie, chociaż tak jak ostatnio właśnie w Nas to Kręci grałem w Tomb Raider Legend, to nie były złe gry wcale.
Nie.
One potrzebowały po prostu odświeżenia, bo jednak z części na część tam niewiele się zmieniało. A na przykład Tomb Raider Underworld w porównaniu do Legendy zrobił krok wstecz, zupełnie niepotrzebnie. I całe szczęście, że oni teraz nie próbują lecieć dalej z Underworld i tworzyć kolejnych gier, gdzie Lara to jest to po prostu stalowa kobieta z za długimi nogami, z za wielkimi cyckami, tylko rzeczywiście ją uczłowieczają i robią taką grę, na jaką chyba wszyscy czekaliśmy.
Tak, jak najbardziej.
Parę miesięcy temu Odin zaprezentował mi i Blademu, tak w tajemnicy zupełnie, zaprezentował grę. Powiedział, oglądajcie to i podzielcie się wrażeniami. To było w trakcie podcastu. My włączyliśmy ten filmik, oglądaliśmy to i strasznie się podniecaliśmy w trakcie oglądania. Odin w międzyczasie nam o tym opowiadał. I owa gra nazywała się Quantum Conundrum. I dziś już wszyscy chyba na naszej stronie wiedzą, czym jest Quantum Conundrum, bo poruszaliśmy kwestię tej gry już parę razy w podcastach. I Odin, miałeś okazję zagrać. Powiedz mi, jak wiele jest podobieństw rzeczywiście do pierwszego Portala, bo wiemy, że gra jest jakby twórcą Portala, czyli twórca Quantum Conundrum to też ta sama osoba, która tworzyła Portala pierwszego, więc powiedz, jak bardzo dużo podobieństw jest, bo z filmików wyglądało to praktycznie jak mod do Portala i tego się obawiałem, że Quantum Conundrum to będzie za mało, żeby przeskoczyć Portala. Jak to jest tak naprawdę?
Wiesz co, na pewno Portala nie czuć chociażby z tego powodu, że zagadki są zupełnie inne. Zagadki są znacznie bardziej rozbudowane. Tutaj nie czuć tego ograniczenia, które czuliśmy w Portalu, że jesteśmy przywiązani tylko i wyłącznie do tego kwadratu, który jest tym pomieszczeniem, w którym jesteśmy. Quantum Conundrum jest trochę większe. I też stara się po prostu w bardziej taki kreskówkowy sposób przekazywać ci pewne hinty, czyli wskazówki do tego, jak rozwiązywać zagadki. I też zagadki są zupełnie inaczej zbudowane, są po prostu takie przyjazne. Nie są specjalnie wymagające, chociaż ja nie powinienem tutaj tego oceniać. To każdy musi osobiście stwierdzić, czy są, czy nie są. Na pewno mają pewien poziom wyzwania, na pewno nad niektórymi trzeba się zastanowić. Ale czy czuć podobieństwo do Portala? Na pewno jeśli graliśmy w poprzednie części, czyli w Portala drugiego, w Portala pierwszego, jakieś podobieństwo może gdzieś tam wystąpić. Możemy spojrzeć na coś i stwierdzić, oho, to przypomina mi trochę Portala, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta gra po prostu się broni samym gameplayem i przyrównywać ją do Portala po prostu nie sposób, dlatego że jest trochę inna, jest bardziej rozbudowana, jest ciekawsza. Ma voice acting, szczególnie właśnie tego wujka, do którego domu trafiamy, który jest naprawdę świetny, który ma bardzo dobre żarty. Natrafiamy na obrazy, które zmieniają swój design w trakcie zmiany tych wymiarów, tak więc bardzo często można uzyskać zupełnie inne komentarze w innym wymiarze, patrząc na różne obrazy i niektóre teksty są świetne, uwierz mi. Tak w Portalu nic mnie nie śmieszyło, tak tutaj zdarza mi się tak naprawdę brechtnąć. I lubię ten inteligentny humor. On jest prosty, ale jest inteligentny, jest dobrze napisany, jest z pomysłem. To jest naprawdę bardzo fajne w Quantum Conundrum.
No ale właśnie, bo Portal pierwszy to była głównie ta gra eksperymentalna, której przychodziliśmy z pokoju do pokoju, słyszeliśmy tylko ten komentarz GLaDOS. Portal drugi zamienił się w grę bardziej właśnie już sterowany tą historią, że jednak popychaliśmy fabułę do przodu, było więcej postaci, więcej tej interakcji z jakimiś postaciami. Jak jest Quantum Conundrum? Czy my rzeczywiście tutaj, tak jak w pierwszym Portalu, przechodzimy z jednego pokoju do drugiego? Czy tam jest jakaś historia zawieszona, jakaś głębsza historia, którą my odkrywamy? Bo na przykład pamiętam, że pierwszy Portal miał to do siebie, że w świetny sposób ukazywał to, że tam ludzie byli tymi rzeczywiście obiektami badań, że gdzieś znajdowaliśmy te ściany, za którymi ludzie pisali, że cake is a lie, nie? To jest słynne rzeczy. Czy coś takiego występuje w Quantum Conundrum, czy to jednak jest po prostu zabawny komentarz i przechodź z pokoju do pokoju?
W pewnym sensie to jest zabawny komentarz i przechodź z pokoju do pokoju. Gdyby nie to, iż mamy narrację naszego wujka, który ugrzązł w jakimś dziwnym wymiarze limbo i stara się z niego wydostać, jednocześnie obserwując to, co robimy, ta gra by była o wiele gorsza, jeśli chodzi o fabułę, niż Portal. Ale jego komentarz jest naprawdę bardzo dobry. My pamiętamy, jakby się śmieliśmy z tego, że... Znaczy, mam nadzieję, że pamiętamy. Może inaczej. Mam nadzieję, że pamiętasz. Jak śmieliśmy się z tego, że Cave Johnson robił po prostu te świetne nagrania i kiedy my tego słuchaliśmy, to po prostu czasami łapaliśmy się za głowę, jak genialnie jest to napisane i jak świetny tam jest humor.
Tak, to też było proste, bo to było takie, no, nie wiem, najbardziej idiotyczne i najbardziej bezsensowne rzeczy, jakie mogłeś wymyślić, jeżeli chodzi o wynalazki. Wsadź to tam i powiedz temu aktorowi, już teraz nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, powiedz mu, żeby on to zrobił na wielkiej pompie, żeby on to przedstawił jak najlepszy wynalazek świata, nie? I to się właśnie działo.
Tutaj jest podobnie, to nie jest ten sam poziom aktorstwa, na pewno nie jest ten sam poziom aktorstwa, broń Boże, ja tutaj nie staram się powiedzieć, że Quantum Conundrum jest lepsze w tym momencie od Portala drugiego, ale na pewno jest to komentarz, który jest po prostu śmieszny. Quantum Conundrum wydaje mi się, że nie stara się być aż tak poważne, sama gra od samego początku też przedstawia ci po prostu ten świat, który jednak jest bardziej kreskówkowy, gdzie jeśli spadniesz, to dostajesz jedną z tysiąca różnych informacji na temat tego, czego nie będziesz mógł zrobić jako nieżywy, na przykład nie będziesz mógł lepiej grać w piłkę nożną, albo na przykład nie zrobisz sobie dobrego koktajlu, to są... Ta gra po prostu ma do siebie dystans, jej muzyka jest bardzo miła, ogólnie stwarza po prostu fajne wrażenie, chociażby przez to, że te wymiary, które między sobą przeskakują, żaden z nich nie stara się być straszny, żaden z nich nie stara się pokazywać tego jak w jakiś tak inny sposób. Na przykład wymiar, gdzie wszystko jest 10 razy cięższe, niby wygląda trochę jak Silent Hill, dlatego że każda powierzchnia jest pokryta stalą, niekoniecznie zardzewiałą, ale stalą. Ale mimo wszystko to zachowuje taką kolorystykę, że człowiek nie czuje się tak, jakby był w jakimś obcym miejscu. To ma po prostu takie przyjemne wrażenie. Całość jest bardzo dobrze dopracowana, jeśli właśnie o to chodzi. Na pewno gra nie jest tak poważna jak Portal. Na pewno nie można jej tak traktować. I na pewno fabuła nie stara się uderzać tak wysoko, nie stara się przekazywać jakichś istotnych wartości, czyli na przykład, że nasze życie może zamienić zamienić się w ciągłą pracę, albo że stajemy się coraz bardziej maszynami, dlatego że potrzebujemy coraz większej wydajności, porzucamy tą duszę i tak dalej. Tego tam nie ma. To jest po prostu gra, w którą się przyjemnie gra. Warstwa audiowizualna stwarza bardzo dobre wrażenie, więc wydaje mi się, że to po prostu jest ciekawy eksperyment, dobra gra, z całkiem dobrze zbudowaną fabułą, ale znowuż to nie jest tak wysoko, jak nam się wydawało. To jest po prostu takie ujęcie, bardziej takie logiczne, w stylu kreskówkowym, z dużym uśmiechem.
No dobra, ale teraz jest też jedna kwestia, która mnie bardzo bolała w pierwszym portalu, czyli ja przez niego przechodziłem, mając cały czas nadzieję, że to, co ja robię, to nie jest jedyne rozwiązanie, jakie jest dostępne. I teraz skończyłem portala pierwszego i naprawdę bardzo mocno chciałem go przejść po raz drugi, ale to było takie... No takie wrażenie typu, no aha, znowu robię to samo i praktycznie zero pomyślunku, bo już wszystko mam ustalone z góry i przez te pokoje przechodzi się po prostu mając ten ustalony schemat, bo zawsze było to jedno główne rozwiązanie, które, no, którym przechodziło się przez pokój. Pamiętam, że chyba w dwójce, kiedy były te pokoje z laserami, to wtedy można było jakoś eksperymentować, ale też tak, nie pamiętam
dokładnie. Ze zwierciadłami.
Tak, ale jak jest z Quantum Conundrum? Czy jest zawsze ten jedno dojście do rozwiązania problemu, czy jednak mamy różne ścieżki?
To znaczy, z tego co ja grałem, wydaje mi się, że przynajmniej istnieją dwa, ale to bardziej na zasadzie takiego eksperymentu albo przypadku. Pamiętaj, że mamy cztery wymiary i te cztery wymiary powodują, iż jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób potraktować tą rzeczywistość, z którą obcujemy, czyli jesteśmy w stanie rzucić czymś w stronę jakiegoś czujnika, spowolnić czas, przebiec gdzieś na drugą stronę, poczekać, aż nam się drzwi otworzą. Jesteśmy w stanie wziąć skrzynkę, położyć ją na czujniku, a następnie zwiększyć jej wagę dziesięciokrotnie. I tak dalej, więc są pewne możliwości. Gra na pewno nie oferuje ci aż takiej, wiesz, różnorodności, jeśli chodzi o rozwiązania, dlatego że też wydaje mi się, że sama w sobie pokoje przechodzi się po prostu szybko. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Gra wydaje się znacznie dłuższa od portala, dlatego że mamy cztery sekcje, gdzie w każdej sekcji chodzi o to, żeby po przejściu tych wszystkich pokoi przywrócić zasilanie do głównego budynku. Ja jestem po pierwszej sekcji, jestem w połowie drugiej. Minęło może jakieś 80 minut. Oprócz tego, że się bawiłem, wydaje mi się, że gra... Myślę, że rozbije się na jakieś 5 godzin albo 6 godzin, bo nie wiem, co będzie potem. Czy jeśli przywrócę te cztery generatory do działania, to czy to już będzie koniec, czy pojawi się znowu jakiś level. Wydaje mi się, że do Quantum Conundrum można wrócić, ale myślę, że będzie miał dokładnie ten sam problem co Portal. Może nie tak rzeczywiście odczuwalny jak w przypadku Portala, dlatego że Portal jest jednak bardzo sterylną grą i tam wszystkie te rzeczy, które robimy, łatwiej się zapamiętują. Tutaj jednak jest trochę inaczej, dlatego że słyszymy te komentarze a propos obrazów. Mamy takiego małego stworka pluszowego, który jest...
No właśnie, o co chodzi z tym stworkiem? Bo on w trailerach się przejawia. Ja zastanawiałem się, czy to ma być coś na zasadzie on łazi za tobą i ci jednak pomaga, czy on jest tylko na tego fun factor?
To znaczy na razie jest dla fun factor. Trzyma różne elementy i jeśli mu je weźmiesz, to różnie na to reaguje i znika, ale na przykład są bardzo fajne komentarze, kiedy ten wujek mówi, że razem z Ike'iem postanowiliśmy podróżować w czasie i jest seria takich obrazów, które prezentują, jak oni są ubrani, wiesz, poprzebierani, na przykład kolonialna Hiszpania albo coś takiego, bo może inaczej kolonizacja hiszpańska i na przykład jako samurajowie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie słyszysz komentarz, że Ike bardzo spodobał się Japończykom, mam nadzieję, że to się nie odbiło na tym, iż lubią duże, ładne, puchowe stworzonka, nie? I wtedy tak, ten humor jest po prostu taki miły.
I subtelny przede wszystkim.
Tak, jest dość subtelny, na przykład generację kota, Richmond, czy jak on się tam nazywał, który za każdym razem wychodził trochę głupszy, aż ostatecznie zaczęliśmy nazywać go Derp. To jest naprawdę bardzo fajne i wydaje mi się mimo wszystko, że oprócz tego, że to jest jednak fajna gra, że ma trochę inne umiejscowienie i inaczej się na nią patrzy, jak Portal, ona będzie też cierpiała z tego powodu i myślę, że będzie się do niej wracać no mniej więcej po takim samym czasie jak do Portala, czyli trzeba sobie zrobić przerwę, chyba że pojawi się edytor i to pewnie wszystko zmieni. Ja aktualnie nie wiem, czy pojawi się edytor na Steamie, na razie Steam Workshop nie działa z tą grą, tak więc zobaczymy, może w przyszłości się pojawi.
No to teraz chyba takie, no już przejdźmy do takiego bardziej zakończenia, bo Portal ma to do siebie, że ma tą fabułę, która, znaczy ty jeszcze nie wiesz, jak on się skończy, nie? Portal pierwszy się kończył cliffhangerem, więc wiedzieliśmy, że nadejdzie dwójka. Czyli jak na razie myślisz, że robienie sequela Quantum Conundrum to będzie dobry krok, bo z mojej strony, z tego co widziałem do tej pory, to, że Quantum Conundrum daje tyle możliwości i manipulacji tymi wymiarami, to sprawia, że tworzenie sequela i dawanie na przykład nowych wymiarów, zamienianie tych, które są w jedynce, bo jednak gdyby zrobili sequel z dokładnie tymi samymi umiejętnościami, to jednak to by było trochę trywialne, ale myślę, że Quantum Conundrum ma szansę na to, żeby rzeczywiście, jeżeli odniesie sukces, żeby powstał sequel,
taki
duchowy następca, który pokaże nam kolejne jakby serie tych wymiarów i to, jak możemy nimi manipulować, bo jednak trzeba przyznać, że o ile Portal drugi był świetną przygodą, to jednak ta manipulacja portalami w pewnym momencie stawała się trochę taka już, już wiem, muszę strzelić tu, wyjść tędy. I to mimo, że dostawaliśmy nowe gadżety, to tak nie bardzo było.
Ja mam pomysły, Bizon. No. Po pierwsze, możemy wprowadzić wymiar, w którym czas się cofa. To by było już super. Po drugie, możemy wprowadzić wymiar, w którym czas się cofa i coś działa na zasadzie braid, czyli mimo wszystko to, co się cofa, nie zabiera na przykład sejfu, który upadł. Ten sejf dalej pozostaje tam, gdzie upadł, a jego jakby kopia się cofa do góry.
No tak, dokładnie braid. Jak w braidzie.
Tak, dokładnie. Możemy... Kolejny przykład, to moje pomysły. Moglibyśmy podzielić pokój na dwie strefy i w jednej strefie zastosować jeden wymiar, w drugiej strefie zastosować drugi wymiar. Kolejny sposób na rozbudowanie jeszcze bardziej tego, co w Quantum Conundrum jest bardzo, bardzo fajne, czyli właśnie zabawa wymiarami. Co dalej? Moglibyśmy robić coś na zasadzie przeskoku, czyli zaznaczać sobie pewne punkty w czasie i cofać się do nich na zasadzie takiego skoku, wiesz, taki warp jump, nie?
Ale coś, że na przykład też możesz w sensie zostawiać za sobą coś i na przykład brać jakiś przedmiot i później się dzięki temu cofać do tego momentu w ten sposób.
To znaczy, też to są moje pomysły, ja nie wiem, czy tak rzeczywiście...
Ja wiem, ale no... Teraz wiesz, dyskutujemy, nie?
Tak, ale właśnie to jest ten plus, że o Quantum Conundrum znacznie prościej się rozmawia w kontekście sequela, dlatego że tu same pomysły przychodzą do głowy w przypadku Portala, a po zakończeniu pierwszego Portala nie wiedziałem, co by można było dodać do drugiego, żeby było, wiesz, innowacyjnie, żeby
no
było
coś. No i cóż, mieliśmy tutaj znów Portal Gana niestety, nie? Więc, tak. Znaczy niestety, no gra była świetna, to jest fakt, tylko że no jednak Quantum Conundrum, jeżeli miałby powstać sequel, to ma wiele większe pole do popisu co do wprowadzenia nowości i miejmy nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie.
Jasne. Ja polecam, warto sprawdzić. Ja teraz nie wiem dokładnie za ile on. Tutaj widzę, że za 15 euro. No jeśli ktoś by chciał aktualnie kupić, no to trochę szkoda kasy, ale mimo wszystko można go było kupić za 11, bo była przecena przed jego premierą.
Na spokojnie, myślę, że... to jest Steam.
Tak, myślę, że pojawi się na Steam Sale, dlatego że Steam Sale będzie mniej więcej za jakieś 7 dni, tak mi się wydaje, tak więc tam bardzo dużo gier będzie poprzecenianych, nawet minus 75%, na co zresztą bardzo ciekawie ostatnio EA zareagowało, które powiedziało, że wszystkie promocje na Steamie dewaluują, znaczy zmieniają wartość gry w odczuciu graczy, że gra jest kupowana, nikt w nią nie gra i że takie coś powinno zostać kompletnie wycofane i dlatego platforma Origin jest zupełnie inna, dlatego że tutaj można maksymalnie 5% upustu zrobić, więc
tak, bo tam jest tak, wiesz, ta gra jest tak tania, że ja ją tylko kupię, ale nigdy w nią nie zagram, bo tak kupiłem, żeby ją mieć, tak, nie? I ta gra
miałem ciekawe spojrzenie na to. Mają bardzo ciekawe spojrzenie, chociaż...
Ale to jest... EA, oni mają ciekawe spojrzenie na wiele różnych kwestii, tak, jeżeli chodzi o gry.
Ja polecam ze swojej strony, warto sprawdzić, naprawdę, warto spróbować, bo Quantum Conundrum jest po prostu bardzo ciekawą grą. Dobry humor, nie wiem na ile ta gra wystarczy, wydaje mi się, że jest średnio długa, czyli zajmie może 5 godzin, 7 godzin, jeśli ktoś będzie kombinował specjalnie długo. Tyle, polecam.
No to super, ja się załapię, myślę, jeżeli będzie jakaś obniżka, albo myślisz, że będzie wersja pudełkowa?
Nie wiem, szczerze powiedziawszy, deweloperem jest Alright Games, oni w swojej historii mają tylko jedną grę, to jest Dark Void. I Dark Void, z tego co wiem, nie był dostępny w wersji pudełkowej na PC-tach, był dostępny tylko i wyłącznie przez Microsoft Games for Windows Live. Tak więc no tutaj nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale mimo wszystko gra jest dobra.
Ja lubię gry jednak w pudełkach. Może jak będzie pudełko, to się też wtedy przyczaję. No zobaczymy, jak to będzie, bądź co bądź, no z naszej strony Quantum Conundrum polecamy.
Tak.
No tak, no, ale to pewnie zależeć będzie głównie od sukcesu, bo kto by się spodziewał, że Angry Birdsy wyjdą na płytach, a jednak mimo wszystko wyszły.
Wyszły na plecakach, na piórnikach, na wszystkim wyszły Angry Birdsy. Nawet IKEA ma meble z Angry Birdsami.
Thank you. Dobrze, tak więc kończymy 105 już odcinek DualShock Podcast. Byliśmy tylko we dwójkę z Odinem, ale chyba nie przynudzaliśmy, wzięliśmy sobie tematy. Odin dzisiaj mówił bardzo dużo, ale myślę, że treściwie i rzeczywiście Quantum Conundrum teraz wpisało się nam.
Tak, Mroku ci potem powie, że o, Odin, nie mogłem słuchać, wyłączam.
O nie, wyłączyłem po 15 minutach, bo już za długo gadałeś. Trzeba go było przyciągnąć, no trudno. Bądź co bądź, żegnamy się z wami. Za tydzień być może Blady się pojawi, by powiedzieć o rozszerzonej edycji Mass Effect 3, ile to zmienia, więc szykujcie się na nie wiadomo jak.
Blady będzie jako Gordon Ramsay. The fuck, man!
Nie, ale on zawsze mówi, że on jest jednak bardziej jak Magda Gessler niż Gordon Ramsay. Więc...
kreatorka smaku i stylu.
Tak więc dziś już się żegnamy. Żegna się z wami Bizon.
Oraz Odin.
Na razie.
Jestem dupa, ja się muszę obudzić, dlatego że to jest makabra dosłownie. Ja...
wake up!
No właśnie, ale to jest straszne. Wake up, Mr. Anderson.
A mi się zawsze to kojarzy z tym, z pierwszym hitmanem i wake up, my friend, jak tam cię budzą w tym więzieniu. Czy tam...
mi się to kojarzy z systemowy down.
Wake up! Wake up!
No.
Moje psy są jak koty.
Wake up!
Weź do środka. Posiedzi chwilę, za chwilę wyjść, nie?
No.
Nie ma jej chwilę i za chwilę słyszę o drzwi drap, drap, drap. Że nie wpuszczają. Dobra. Dobrze. No mówię ci, idziemy jak burza, to jest w ogóle przerażające, że tak szybko.
O nie! Ptak przypieprzył mi w okno, czekaj. To była jak akcja z Angry Birdsów. Siedzę i nagle taki wróbel w okno. Łup! I leży mi w ogródku teraz.
A, żyje?
Żyje, tylko jest taki przytłumiony.
Okej.
Okay. Weź go zła. No nie wiem. Uratuj go. Czekaj.
Shepard, misja ratunkowa, kurwa. Misja samobójcza. Wyślij Patrycję.
Odleciał. Już go nie znajdzie, dużo odleciał.
Nikt nie zginął.
Ale przydzwonił, dobra.
Masz best ending w tym momencie.
Teraz w tym momencie mam best, ale to jeszcze było jest takie zaskakujące, bo to było, odchodzę od okna, on tam jeszcze jest, wracam do okna, on już zniknął.
O.
Więc to teraz można pomyśleć, czy to mi się przywidziało.
Wróci, będzie trzecia część.
Czekaj, zobaczę, czy on tam poszło.